I wracamy do rozmowy z profesorem ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego i posłem na Sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, Jerzym Żyżyńskim.
Witam jeszcze raz.
Tak, witamy ponownie, witamy również tych, którzy do nas dopiero co dołączyli. Przypominam, że rozmawiamy z okazji tego, że dzisiaj odbyło się spotkanie na Uniwersytecie Opolskim ze studentami, którzy rozmawiali z panem na temat sytuacji ekonomicznej młodych w Polsce. Właśnie, jak według pana ona się ma na dzień dzisiejszy?
Ma się źle niestety. Największe bezrobocie jest wśród młodych i to jest tragiczna rzecz, dlatego że każdy kończy jakieś szkoły i chciałby wejść w dorosłe życie, a tymczasem okazuje się, że w tym dorosłym życiu ma problemy. Pierwszy podstawowy problem, że nie ma pracy. Paradoksalnie można powiedzieć, że no nie o to, żeśmy walczyli. Znaczy, ja akurat nie byłem tym takim, jak już mówiłem na wykładzie, też byłem co prawda w Związku Solidarność, ale nie byłem tym walczącym na pierwszym froncie. Po prostu byłem zwykłym związkowcem. Nastąpiły w roku 80 pewne zmiany i ludzie mieli bardzo wiele optymizmu, bo myśleli, że wejdą w jakiś lepszy świat. Socjalizm miał wiele wad. Ten socjalizm miał jedną wielką zaletę, mianowicie z pracą nie było takich problemów. To znaczy po studiach miało się pracę taką czy inną, często właśnie w zawodzie, który się wybrało. Później przyszły takie zmiany, że okazało się, że w tej gospodarce był uwięziony nadmiar siły roboczej. Część tego nadmiaru została odrzucona w wyniku pewnych działań, tak jak to się mówi, optymalizacyjnych. Okazało się, że to samo można wyprodukować mniejszą liczbą ludzi, prawda? Wzrosła wydajność tych, którzy pracowali. Natomiast tych, którzy zostali zwolnieni, w zdrowej gospodarce powinny powstawać nowe miejsca pracy dla tych, którzy byli zwalniani.
I pochłonąć ich.
Tak, i ich pochłonąć. Natomiast stało się zło wielkie, bardzo wielkie zło, polegające na tym, że jednocześnie zaczęto prowadzić błędną politykę prywatyzacyjną, polegającą na wyprzedaży przedsiębiorstw ludziom, którzy nie byli sobie w stanie z nimi poradzić, albo firmom, które je celowo doprowadzały do likwidacji. Albo z nieudolności, z różnych powodów to wynikało. Też częściowo powodem była zła ogólna polityka, która spowodowała, że na przykład polityka pieniężna, która spowodowała, że zabrakło dochodów i zasobów pieniężnych po to, żeby tą gospodarkę można było napędzać do dalszego rozwoju. Tak można z grubsza powiedzieć. Bardzo wysokie stopy procentowe i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo złożone zjawisko. Przedsiębiorstwa traciły rentowność, prawda? Stawały się nieopłacalne. Upadały, bo po prostu nie były sobie w stanie w tym rynku poradzić, a nie były w stanie, jak nie było na przykład popytu, prawda? Nie były w stanie sprzedać swojego produktu, a nie były w stanie sprzedać, bo ludzie nie zarabiali. No takie się błędne koła tworzą w takiej gospodarce. No i teraz ci młodzi ludzie, a młodzi ludzie chcą się rozwijać, kończą studia, chcieliby mieć pracę. I uważam, że najważniejsze, co się powinno robić, to stworzyć takie warunki, żeby przede wszystkim młodzi zostawali w kraju, zarabiali, bo często są gotowi nawet za niewysoką płacę pracować.
Byleby mieć pracę,
ale też byle mieć perspektywy, bo na początku zawsze będzie każdy zarabiał mało, tak samo na Zachodzie. Na początku ludzie nie zarabiają wiele, ale mają jakieś perspektywy rozwoju, prawda? I mają prace takie, że stabilne, że dostaną kredyt. Niestety ugruntowano taką bardzo złą i bardzo szkodliwą, nazwałbym to, filozofię potaniania pracy. I stąd te umowy śmieciowe. No, pani dziennikarka z telewizji niedawno mi też mówiła o polskiej, zresztą nie powiem kto, no, nawet nie znam, szczerze mówiąc, nazwiska nie pamiętam. Mówiła mi, proszę pana, no przecież my wszyscy na śmieciówkach pracujemy. I jeżeli to jest państwowa telewizja, to jest to szczególnie karygodne, bo państwo powinno być wzorcem, które ustanawia w tej dziedzinie stosunkowo w stosunku do pracy, ustanawia standardy, przestrzega prawa pracy i stara się zdrowe standardy zatrudniania stosować. A niestety tu też robimy oszczędności. Bardzo złą polityką jest to, co nazwano tanie państwo i w ogóle taniość. Mieliśmy straszliwą katastrofę samolotu. Ja przypominam, że przecież jeśli chodzi o samoloty, to zawsze było tak, że było trzy osoby były w kabinie, to znaczy kapitan, pilot drugi i nawigator. Ale jak się oszczędza, to się mówi, a to może zrobimy to samo dwoma, prawda? No i mamy efekt taki, że człowiek niezdrowy psychicznie, prawda, wyprosił kapitana, jakoś wykorzystał tę okazję, żeby doprowadzić do katastrofy. A dlaczego nie było trzech? No bo mamy filozofia taniego, prawda? Przypuszczam, że te tanie linie, bo to były tanie linie lotnicze, zaoszczędziły na jednym pilocie w obsługi, na jednej osobie obsługi, no ale dla Boga ta jedna osoba nie kosztowała tak wiele znowu, prawda? Generalnie ta filozofia taniości, tanie państwo. Pamiętajmy, że jak jest coś tanie, to jest bubel. Jak kupiłem kiedyś tanie buty, to je po 3 miesiącach wyrzuciłem. Jakbym zapłacił 2 razy więcej, to bym chodził 4 razy dłużej w tych butach, prawda? I w ogóle filozofia taniości. Pamiętajmy, że jak chcemy osiągnąć efekty, musimy za to zapłacić, czyli ponieść koszty finansowe. I oczywiście nie można pieniędzy marnować, ale pamiętajmy, że czasami każdy wie, że na przykład biednego nie stać na tanie produkty. To się tak mówi, prawda? Dlatego, że tanie są trwalsze i lepiej zaoszczędzić, czy kupić coś droższego, bo mnie to będzie dłużej służyło. I to jest taka, proszę Państwa, ogólna zasada. I teraz trzeba na zdrowych zasadach budować gospodarkę i budować także rolę państwa na zdrowej gospodarce. Niestety tego nie zrobiono. Filozofia taniości państwa i taniości wszystkiego, oszczędzania tych złych umów śmieciowych i tak dalej, pracodawcy, bo to łatwo zbudować gospodarkę na takich chorych podstawach, a później zmienić jest niesmiernie trudno, bo powiedzmy im teraz, że trzeba podwyższyć te koszty, prawda? To jest bardzo złożone zresztą zjawisko, dlatego, że znaczna część kosztów jest pochłaniana przez drogi import. Jak jest słaby złoty, 4 złote, prawda, za ponad 4 złote za euro i tam 3,80 chyba za dolara mniej więcej, no to cokolwiek importujemy z zachodu, to nas to dużo złotówek kosztuje, a prawie całe wyposażenie w sad i inne elementy są importowane. Wobec tego, jak te koszty przedsiębiorcy są pochłaniane przez drogi import. Elementy importowane. Nie jest prawdą, że drogie podatki. Podatki w Polsce nie są wysokie. One są wysokie dla biednych, paradoksalnie. Ogólnie biorąc nie są wysokie. Dla przedsiębiorców są bardzo niskie. Przedsiębiorcy mają bardzo niskie podatki. Opowiadanie, mają wysoki VAT, ale oni muszą płacić, ale wiadomo jest, na etapach pośrednich po prostu zwracany jest ten VAT, naliczony, prawda, i tak dalej. No, ale buduje się mit, a tymczasem trzeba budować gospodarkę na zdrowych zasadach finansowych. Zdrowe zasady finansowe są takie, że płaci się tam, gdzie trzeba dobrze zapłacić i tam są te pieniądze, trzeba zapłacić. Zdrowe zasady finansowe, że się finansuje, a nie, że się nie finansuje.
Proszę mi powiedzieć, jaki wpływ na wypieranie na przykład młodych z rynku pracy ma postęp technologiczny, gdzie człowieka zastępuje się coraz to lepiej funkcjonującymi maszynami, komputerami, oczywiście, nie wiem, jakimiś sprzętami. Jak to się ma do właśnie tej sytuacji ekonomicznej?
No wie pani, to zawsze tak było. To znaczy, to na tym polegał postęp cywilizacyjny, prawda? Kiedyś wprowadzono maszyny na przykład tkackie, prawda? Czy maszyny do szycia generalnie. Kiedyś, dawno temu to szwaczka, to nawet taki był zawód szwaczka. Zawód szwaczki polegał na tym, że ona ręcznie igłą tam zszywała różne rzeczy i tak dalej. A później wymyślono maszyny, które zastąpiły, były bunty, prawda? No, najpierw pierwsze zakłady przemysłowe takie, gdzie to pracę ludzi zorganizowano w jakiś sposób, to szwaczki siedziały i szyły. Ale ktoś wynalazł maszynę, no to zwolnił te szwaczki, prawda? No to ludzie tracili pracę z powodu tego, że maszyny wypierały pracę ludzką, no ale na tym polegał rozwój, że maszyny wypierają, natomiast tworzy się pracę w innych dziedzinach. To między innymi, jeśli chodzi o przemysł, no teraz roboty pracują, prawda? Człowiek już nie wykonuje tych trudnych, nużących prac, pracują roboty. No jeżeli się człowieka w takim razie zwalnia, to są dwa sposoby na to. Pamiętajmy, że bogactwo zależy od tego, co produkujemy. Wytwarzamy na przykład samochody, cokolwiek, różnego rodzaju urządzenia przy pomocy robotów. I to, co wytwarzamy, jest naszym bogactwem. Teraz to bogactwo trzeba rozdzielić między ludzi. Jak rozdzielić między ludzi? Dając im pieniądze. No paradoksalnie. Paradoksalnie w świecie przyszłości, kiedy będzie praca bardzo, jeszcze bardziej zmechanizowana niż obecnie, być może nawet roboty takie typowo ręczne, jak ja wiem, praca przy budowie dróg, jakieś takie prace budowlane na przykład, które wykonuje człowiek. Człowiek jest potrzebny do prac budowlanych jednak ciągle, prawda? No to być może nawet takie prace będą wykonywać roboty. No to co z człowiekiem? Nasze bogactwo będzie zależało od tego, co wytwarzamy. Wobec tego trzeba będzie stworzyć metody podziału pieniądza i paradoksalnie wtedy podatki mogą wzrosnąć jeszcze bardziej, no po to, żeby rozdzielić ten pieniądz między ludzi, którzy będą mieli znacznie mniej pracy, a więcej będą wypoczywać i działać na przykład w sferze kultury, prawda? Czy w jakichś innych wzajemnej wymiany różnych innych, paradoksalnie innych walorów, na przykład no taki, proszę zauważyć, że są takie wymyślane usługi, które mają dać jakby ludziom pracę, a w gruncie rzeczy nie są nam kompletnie potrzebne. No takie usługi jak tatuowanie, prawda? Przecież tatuaże to było pewien sposób zdobienia ciała ludów prymitywnych i pierwotnych. A skąd to się wzięło we współczesnej kulturze? Otóż można postawić taką tezę, że to się wzięło we współczesnej kulturze po to, żeby stworzyć usługę, która da jakieś miejsca pracy. No i trochę ileś tam milion idzie. Ja wiem, usługi kulturowe, na przykład kultura, tworzenie muzyki, te różne występy i tak dalej. Trzeba prawdopodobnie będzie znaleźć takie sposoby zajęcia ludzi i dania im aktywności, za które trzeba będzie płacić, ale też z podziału pieniądza wytworzonego ze sprzedaży produktów produkowanych przez wysoce zautomatyzowany przemysł. Być może tak będzie. Podatki będą wtedy wysokie, być może inne sposoby podziału własności. Myślę, że się dochody z tej produkcji będą w przyszłości prawdopodobnie będą dystrybuowane poprzez masowy, szeroki akcjonariat. Coś w tym rodzaju, trudno powiedzieć. Jakieś takie metody będą musiały być wypracowane. Obecnie, jeśli chodzi o młodych ludzi, musimy starać się, moim zdaniem, w moim przekonaniu, tworzyć miejsca pracy w tym przemyśle, tworzyć szerokie możliwości, ale to muszą być też rozwiązania na poziomie europejskim, które spowodują, że ten dochód będzie jakoś w miarę równomiernie dzielony między kraje.
A proszę mi powiedzieć, takie ostatnie pytanko w tym bloku, przed przerwą muzyczną jeszcze. Studenci dyskutowali, wymieniali się poglądami z panem profesorem, pytali o coś, drążyli jakieś tematy i jak oni widzą tą sytuację i czy zrodziły się na tym spotkaniu jakieś sposoby, którymi możemy tą sytuację poprawić?
Proszę pani, wszystko leży w sferze polityki, ale też aktywności. Otóż jedna pani zapytała, urocza studentka, zapytała, czy aktywność studentów ma jakiś sens, czy im to daje. Oczywiście, prawda, musimy nawet w tym młodym wieku, kiedy wy się najbardziej rozwijacie, spróbujcie swoją aktywność w jakiś sposób uruchomić i trenujcie swoje umiejętności poprzez tą aktywność, na przykład wolontariat, prawda? Wolontariat to jest taki bardzo w instytucjach non-profit, gdzie często za niskie jakieś bardzo niskie, za niską zapłatę, albo czasami nawet wręcz za darmo, czyli jak się kiedyś mówiło społecznie. Za socjalizmu była praca społeczna, prawda? A teraz jest wolontariat. No też fajnie brzmi. Ja jestem generalnie przeciwnikiem, żeby wykorzystywać pracę ludzi za darmo. Za darmo, ale w pewnych sytuacjach, zwłaszcza wśród młodych ludzi, w okresie studenckim ten wolontariat, czyli ta taka praca społeczna jest bardzo ważna, bo trenuje wasze umiejętności, kontaktów z ludźmi, poznawania świata, prawda, i tak dalej. Także to jest dla was bardzo ważne i ja bym jeszcze zwrócił uwagę też na to, że to jest bardzo w ogóle złożone zjawisko, bo nie, jak powiedziałem, niepłacenie za pracę jest złem, złą rzeczą, ale tylko w tym okresie, kiedy mamy pracę społeczną, kiedy mamy okres studencki, to ona jest jak najbardziej do zaakceptowania. W socjalizmie nawet był taki żart. Mówiło się, że na czym jest oparty dolar? Na złocie. A złotówka na czym? Na cynie społecznym. Cynie społecznym.